Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się zdalnie. Naszym gościem wiceminister infrastruktury Marcin Horała, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Cały czas mówiliśmy o CPK jako takim projekcie, który będzie realizowany, przyszłość, dość odległe terminy. Natomiast okazuje się, że to ten projekt zaczyna być realizowany. Jutro podpisanie umowy z doradcą inwestycyjnym, lotnisko z Seulu. Dlaczego akurat taki wybór doradcy i jaka będzie rola w realizacji tego całego projektu, właśnie tego koreańskiego doradcy?
Na wstępie chciałem trochę polemizować z tezą tutaj, którą pan redaktor na początku postawił, to znaczy, że odległe terminy i w przyszłości, nie, ten proces inwestycyjny cały czas trwa, terminy 23 wbicie pierwszej przysłowiowej łopaty i od 27 pierwszy lot, czyli 10 lat od decyzji, od pierwszej decyzji do pierwszych lotów, to jest tempo rekordowe, przynajmniej w skali europejskiej. Pod jurysdykcją Unii Europejskiej tak szybko dużego lotniska nikt nie zbudował. Jest to niezwykle ambitny wtedy harmonogram, ale na razie udaje się go dotrzymać. Jeżeli chodzi o tę umowę, którą będziemy podpisać jutro, właściwie to będą dwie umowy. Pierwsza to na doradcę strategicznego właśnie z lotniskiem Incheon. To jest duże lotnisko pod Seulem. W roku 2019 70 milionów pasażerów. Krótko mówiąc, know-how i kompetencje w prowadzeniu takiego dużego międzynarodowego lotniska, którego w Polsce siłą rzeczy nie ma, więc nie ma kompetencji związanych czy doświadczeń związanych z tym, jak takie lotnisko funkcjonuje. W najbliższym czasie CPK będzie zamawiać i odbierać cały szereg produktów takich analityczno-projektowych na czele z masterplanem lotniska. Chodzi o to, żebyśmy mieli właśnie takiego doradcę, który nam będzie wskazywał, sugerował, na co warto zwrócić uwagę, co być może powinno być inaczej, jakie cechy danego produktu powinny być zawarte w zamówieniu. Oprócz tego druga umowa to umowa międzyrządowa między Polską a Koreą dotycząca współpracy przy programie CPK, no bo to przecież nie tylko komponent, bo i doradca strategiczny to tylko jeden z wielu elementów procesu budowy lotniska, a z kolei program CPK to w nim też lotnisko jest tylko jednym z elementów. I w różnych elementach, również kolei dużych prędkości, również to jest kwestia pozyskania kapitału na tę inwestycję, zagospodarowania przestrzennego, tam wszędzie będziemy współpracowali ze stroną koreańską.
Czyli to jest współpraca właśnie z koreańskim partnerem, wykraczająca poza to ścisłe doradztwo. To się będzie długo przekładało na konkretne działania właśnie z Koreańczykami?
Nie, szczerze mówiąc, to już się przełożyło, bo przetarg nawet na doradcę strategicznego rozstrzygnięty w grudniu. Uroczyste podpisanie umowy mamy teraz, dlatego że to wiele ważnych osób, premier Korei, premier Polski, było w to zaangażowanych, no, mają one napięte kalendarze. Natomiast taka robocza współpraca to już trwa od początku tego roku. Także już teraz te konkrety są. I w miarę postępów projektu, kiedy będą zapadały kolejne decyzje, podpisywane umowy, ona się będzie konkretyzowała. To nie znaczy oczywiście, że my już teraz zawarliśmy na śmierć i życie, się zobowiązaliśmy, że tylko Korea. My współpracujemy również z innymi partnerami. Mam zaawansowane rozmowy ze stroną japońską, mamy podpisane umowy z Wielką Brytanią, były koleje francuskie, SNCF współpracują, zresztą jest to finansowane przez Komisję Europejską przy projekcie tworzenia standardów technicznych i prawnych kolei dużej prędkości w Polsce, a teraz Korea staje się takim, można powiedzieć, wiodącym partnerem, tym, który uzyskał, trochę się wysforował do przodu przed międzynarodową konkurencją.
Tak jak pan powiedział, CPK to nie tylko kwestia samego lotniska, to jest cały ogromny proces infrastrukturalny. Między innymi walka z pewną formą takiego wykluczenia komunikacyjnego. Przez wiele lat w Polsce głównie zwijaliśmy tory. Teraz chcemy modernizować, chcemy budować. Kiedy przeciętny obywatel poczuje te plusy płynące z realizacji tak szeroko rozumianego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Zacznę tak już konkretnie odczuwać w roku 2027. Wtedy pierwsze odcinki nowych linii kolejowych mają być oddane do użytkowania. Ten program jest rozpisany na dwie unijne perspektywy, czyli jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w roku 2034 powinniśmy mieć gotowy już taki całościowy nowy system komunikacyjny polski, przede wszystkim kolejowy, no to dla mieszkańców wielu miejscowości będzie absolutny przełom. Mamy w Polsce całkiem spore miasta, jak chociażby Łomża czy Jastrzębie-Zdrój, które w ogóle są pozbawione komunikacji kolejowej, a w wielu innych, no jest ona, ale bardzo niewydajna, niewygodna. Długie połączenia, rzadko te połączenia są oferowane. Przykład chociażby Płocka, miasto na Mazowszu, gdzie jest jedno połączenie dziennie do Warszawy, 2,5 godziny się jedzie, a i kilka połączeń z przesiadką w Kutnie, 3,5 godziny, to już 3,5 godziny to już z Gdańska można przecież na Gdyni dojechać do Warszawy, a tu z mazowieckiego miasta, nie tak odległego od Warszawy, takich połączeń nie ma, ale na przykład po realizacji programu CPK to będzie co godzinę i poniżej godziny dojazd do Warszawy, no to w ogóle uruchamia całkiem nowe możliwości, na przykład będzie można mieszkać w Płocku i pracować w Warszawie, co teraz bez dojazdów samochodem jest niemożliwe.
Panie ministrze, bardzo często eksperci, którzy mówią o przyszłości rynku lotniczego, zwracają uwagę, że te połączenia, które wydawały się najciekawsze, bardzo odległe, międzykontynentalne tak naprawdę, na skutek pandemii mogą bardzo ucierpieć. Czy projekt samego lotniska już w ramach CPK, on jest na tyle elastyczny, że będzie można się dostosowywać do różnych trendów, które w lotnictwie mogą się pojawiać w najbliższych latach, na przykład mniej lotów międzykontynentalnych, a bardziej takie średniodystansowe w Europie. Czy to nadal będzie opłacalny projekt?
Tak, to jedną z cech tego projektu jest to, że będą takim projektem tak zwanym greenfieldowym, gdzie nie jesteśmy ograniczeni jakąś istniejącą już infrastrukturą, to nie jest rozbudowa na przykład istniejącego lotniska, więc na każdym kolejnym etapie, przy każdej bramce decyzyjnej można pewne założenia aktualizować. Natomiast ja jednak polemizowałbym z tymi głosami, że akurat loty międzykontynentalne będą tymi, które ucierpią. One ucierpiały teraz, kiedy trwa pandemia. No i dopóki pandemia trwa, to w ogóle rynek lotniczy będzie cierpiał. Natomiast kiedy ona się skończy, a kiedyś się przecież skończy, no nie będzie trwała w nieskończoność, no to o ile takie loty bardzo krótkodystansowe, czyli na przykład w relacjach krajowych, pewnie z czasem będą eliminowane, chociażby dlatego, że są najbardziej zanieczyszczające środowisko. Na to nacisk będzie coraz większy. Samolot nieporównanie więcej spala paliwa lotniczego, kiedy startuje i kiedy ląduje. A taki lot na bardzo krótkim dystansie to jest właściwie start i za chwilę lądowanie. Natomiast lotów międzykontynentalnych nie da się niczym innym zastąpić. Te takie krótkie loty można zastąpić na przykład koleją dużych prędkości. Stąd zresztą też między innymi program kolejowy CPK. Natomiast lotów międzykontynentalnych zastąpić się nie da, więc jeżeli ktoś już będzie chciał lub z różnych przyczyn musiał się dostać do Stanów Zjednoczonych na Daleki Wschód, no to nie ma innej opcji, niż żeby skorzystał z samolotu.
Przez wiele lat zarządcy prestiżowych portów lotniczych w Europie, na przykład Heathrow w Londynie, mówili, że nie chcą oglądać tam tanich linii lotniczych, że to psuje wizerunek lotniska. Teraz najprawdopodobniej będą musieli się przeprosić. Jaka będzie strategia przy organizowaniu lotów z portu lotniczego Solidarność? Oczywiście wiemy, że kluczowym partnerem powinien być i będzie PLL LOT. Natomiast czy będziecie otwarci na także na takie podmioty jak te niskokosztowe linie lotnicze?
CPK to będzie na rynku lotniczym taki produkt premium. Port lotniczy najnowocześniejszy i w związku z tym pewnie nie będzie on taki najtańszy. To już będzie decyzja linii niskokosztowych, czy będą chciały uczciwie, solidnie płacić za korzystanie z najwyższej jakości obsługi, z bardzo dobrej komunikacji, czy na przykład wybiorą w przyszłości taki port lotniczy jak chociażby Radom, z którego loty czarterowe czy niskokosztowe bardzo tanio będzie można operować. Ten rynek tutaj poukłada się sam. Port CPK będzie oczywiście publiczny, otwarty i na równych zasadach będzie można o sloty tak zwane na tym porcie lotniczym konkurować. Doświadczenie uczy, że jednak linie niskokosztowe nie są aż tak do tego chętne. Ja szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem tego segmentu ruchu lotniczego, ponieważ on można powiedzieć, żeruje czy korzysta z tego całego ekosystemu, który jest wytworzony wokół podróży lotniczych, jednocześnie nie dokładając się w równym stopniu do tego, aby ten ekosystem podtrzymywać, tylko właśnie tnąc koszty, gdzie się da. Na dłuższą metę powiedzmy tak, nie ma takiej możliwości, żeby na przykład powstał rynek, na którym będą tylko loty niskokosztowe, bo z tego, co one płacą, po prostu nie da się utrzymać obsługi naziemnej lotnisk, wszelkich służb i usług, które są związane z lataniem.
To panie ministrze, zmieńmy teraz nieco tematykę. Debatę publiczną czy dyskusję w Polsce rozgrzewa sprawa VAT-u, sprawa tego, w jaki sposób VAT był ściągany w przeszłości, jak jest ściągany teraz. Pan ma doświadczenia między innymi z komisji badającej tę sprawę. Ja mam takie pytanie. W roku 2015 z VAT-u ściągnęliśmy z tytułu tego podatku od towarów i usług 123 miliardy złotych. W zeszłym roku z wstępnych danych około 185 miliardów, więc ta różnica jest zasadnicza 50%. Jak pan ocenia, na ile to jest kwestia lepszej koniunktury gospodarczej, a na ile jednak uszczelnienia systemu, sprawniejszej pracy Krajowej Administracji Skarbowej, co tutaj zdecydowało o tak gigantycznym wzroście skuteczności w poborze podatku VAT?
W sposób oczywisty uszczelnienie systemu i przede wszystkim ukrócenie wyłudzeń kradzieży podatku VAT, bo to, co było najgorsze w tym procederze, to nawet nie to, że to był jakiś podatek, że ktoś prowadził działalność gospodarczą, której powinien uiścić jakiś podatek i go nie uiszczał, tylko że prowadzono tylko pozór działalności gospodarczej, fałszywe faktury, fałszywy obrót.
Tak, to była całkowicie fikcyjne konstrukcje gospodarcze, pseudogospodarcze.
Na podstawie którego dostawano nienależny zwrot, czyli no po prostu kradziono. To budżet państwa wypłacał żywą gotówką te pieniądze grupom przestępczym. No i teraz, jeżeli mówimy o wzroście wpływów o 50%, no to gospodarka polska w te 5 lat o połowę nie urosła. Oczywiście był wzrost gospodarczy, no ale daleko nie taki. No więc ta różnica pomiędzy tym, jak rośnie gospodarka i w związku z tym, jak rośnie obrót gospodarczy, należne od tego podatki, a to, jak wzrosły wpływy w podatkach, ta różnica wynika z ukrócenia tych nieprawidłowości działalności przestępczej.
Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, osoba niezwiązana z polityką, tak jak powiedziałem, główny ekonomista, zamieścił na Twitterze taki wpis: nie wiem, czemu tyle sił wkłada się w to, by zdyskredytować sukces, jakim było bardzo szybkie w skali europejskiej redukowanie luki VAT. Dlaczego właśnie to jest dyskredytowane? Tu chodzi o prostą walkę polityczną, czy to jest kwestionowanie pewnego systemu, modelu prowadzenia polityki podatkowej?
No, na pewno oczywiście jest to bardzo ważny wątek walki politycznej. Jest taka zasada znana propagandzistom, tam, że trzeba uderzać w najsłabszy, tylko najsilniejszy punkt przeciwnika. No bo jeżeli przy takim ogromnym sukcesie, przy takim realnej sprawności w rządzeniu, którą obecny rząd może się pochwalić, można zbudować przynajmniej jakiś znak zapytania, prawda, że może ta sprawa nie jest jednoznaczna, może kontrowersyjna, no to jest to znaczące uderzenie w wizerunek partii, która obecnie sprawuje władzę, mimo że sprawa jest jednoznaczna, no bo oczywiste dane to pokazują tych wpływów podatkowych właśnie. Być może to, no mówimy tu o potężnych grupach interesu, przecież to te miliardy trafiały do konkretnych osób, więc być może ten wątek, że no komuś marzyłoby się, żeby te piękne czasy wróciły, kiedy to, tak jak mówił pan Paweł Braś w restauracji Sowa do swoich kolegów, no już nawet handel narkotykami się nie opłaca, tylko się opłaca produkować lewe faktury. Być może tak jest, tego nie wiem. Wątek natomiast polityczny, no jest tutaj oczywisty, manipulacja jednej z komercyjnych stacji, która pokazała materiał, który ciekawie pokazuje jakiś tam aspekt walki z mafiami VAT-owskimi i pewnie nie zyskałby takiego rozgłosu, gdyby nie został zatytułowany Kłamstwo VAT-owskie i sugerowanie, że kłamstwem jest, że udało się ten system uszczelnić, podczas gdy właśnie no, proste wpływy do budżetu, ale nawet nie wpływy do budżetu, bo to jest teoria, ale to, co ludzie mają w kieszeniach. Nie można było wypłacić 500+, 13 emeryturę, to, że można było obniżyć główną stawkę PIT-u w Polsce przecież, no to wynika z tego, że jest więcej pieniędzy w budżecie właśnie dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.
No jak właśnie mówimy o tym uszczelnianiu systemu, w latach 2011-2014 była taka praktyka, że okazywało się, że jest wyłudzenia na pozornym handlu ze stalą, więc uszczelniano handel stalą, to się przerzucano na złoto, to uszczelniano złoto, potem elektronika. Czy uważa pan, czy ocenia pan, że dzisiaj Krajowa Administracja Skarbowa jest w stanie lepiej profilaktycznie działać, wyprzedzająco działać, a nie tylko reagować na te patologie, które czasami widać po roku czy po dwóch latach? KAS jest skuteczniejszy niż wcześniej?
Oczywiście bezspornie te działania, o których pan mówi, przed rokiem 2015, to było takie gonienie króliczka, żeby go nie złapać, bo w gruncie rzeczy z punktu widzenia organizacji przestępczej jest dosyć obojętne, czy na tej fałszywej fakturze jest napisane stal, złom, złoto, elektronika czy cokolwiek jeszcze. Zdarzało się, że nawet były to handle na przykład prawami do emisji gazów cieplarnianych, nieruchomościami. Gdzieś tam był taki człowiek, który malował obrazy warte 1 000 000 złotych i sprzedawał za granicę i od każdej faktury 230 tysięcy VAT-u zwrotu.
To znaczy, tylko wpadnę w słowo, wyjaśniając naszym słuchaczom, tam zwrotu VAT-u od tych obrazów domagano się na prawie 1 000 000 000 złotych, tak? Tyle tego było w sumie.
Tak jest. Taki zdolny malarz nam się trafił. Natomiast, no więc to były działania pozorne. Na przykład często posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko nim, no powiedzieli, że to nic z tego nie będzie. Po roku 2015 przyszedł czas na taką systemową zmianę, na takie rzeczywiste uderzenie w mafie VAT-owskie. To i split payment chociażby, to, że jednolity plik kontrolny ma być automatycznie raportowany, czego wcześniej nie było na podstawie funkcjonalności. I Krajowa Administracja Skarbowa. Wcześniej organem byli poszczególni naczelnicy urzędów skarbowych i nie raz i nie dwa się tak zdarzało, że w jednym urzędzie skarbowym już namierzano, że firma nie płaci VAT-u, wyłudza, fałszuje faktury. W tym czasie gdzieś w Polsce w innym urzędzie skarbowym ta sama firma w najlepsze dostawała zwroty. Urząd Kontroli Skarbowej wszczynał postępowanie, namierzał oszustów. Urząd Skarbowy, nie wiedząc o tym, nie wykreślał go z ewidencji aktywnych podatników VAT i dalej mogli wystawiać faktury. Urząd Celny w procedurze uproszczonej żądał przedstawienia deklaracji opłaty podatku i w żaden sposób nie sprawdzał, czy ta deklaracja nie jest fałszywa, już nie mówiąc o tym, czy rzeczywiście ten zadeklarowany podatek wpłynął na konto gdzieś Urzędu Skarbowego. Integracja tych organów w jedną służbę, w jedną bazę danych, za jedną wymianę informacji, no to oczywiście była jednym z czynników znacząco usprawniającym walkę z wyłudzeniami.
No i widać to między innymi po liczbach i po wartości podatków spływających do budżetu. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję. Do widzenia.
Pozdrawiamy.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był wiceminister infrastruktury Marcin Chorała, z którym rozmawiał Artur Kiełbasiński.